Dzięki, dzięki. Powiem wam, że najpierw muszę podziękować Krysi, że weszła na scenę i powiedziała parę rzeczy, bo jak miałem się wbić po tym, co się tu przed chwilą działo, to ja byłem na zasadzie... Tak, ja mówię, a gdzie moje ogrodniczki? Nikt mnie nie uprzedził, że dzisiaj się ubieramy dla kobiet. Chciałem też sprostować. Moja kochana żona, kiedy dzisiaj rano się obudziłem, przyszła do mnie, złożyła mi życzenia z okazji Dnia Mężczyzny i dała prezent. Także? Także można. Kochanie. Słuchajcie, tak mój dobry kolega Zbyszek zawsze, zawsze, ostatnio się śmieje ze mnie, że ja to tak próbuję się wbić w dwie role, że testuję sobie dwa zawody na scenie. Trochę kaznodzieja, trochę stand-uper, bo zawsze zaczynam od kawału. Także będę kontynuował tą tradycję. I nasz temat jest, nie wiem, czy już można pokazać pierwszy slajd, morskie opowieści. Że będzie dzisiaj dużo o morzu, także kawał też zaczniemy od łódki. Także płynie sobie po Morzu Karaibskim łódź. W łodzi jest Polak, Niemiec i Rusek. Oczywiście nie mamy żadnych uprzedzeń, to jest tylko kawał. Płyną to łodzią, zrywa się sztorm. Łódź rozbija się w drobne kawałki, oni ledwo docierają do plaży, wyrzuceni przez fale, a tam już czekają na nich tubylcy. Łapią ich, wiążą, zawieszają na kijach, zanoszą do wioski do wodza. A wodz mówi, no to panowie, dzisiaj nie macie dobrego dnia. Jesteśmy plemieniem łowców głów. Zaraz was zjemy. Z waszych kości zrobimy narzędzia, a z waszych skór zrobimy sobie piękną łódź. Ale nie jesteśmy aż takimi potworami i mamy jakiś tam zapas dobroci, także macie po jednym życzeniu. Możecie poprosić o jedną rzecz. Więc Niemiec mówi, to ja poproszę o butelkę, papier i jakieś pióro do pisania, żeby moja frau dowiedziała się, co się ze mną stało. Chciałem wysłać butelkę z wiadomością. Spełniono jego życzenie. Pytaję, Marusek, ty co byś chciał? U nas to jest tak, że jak na kogoś jest wyrok śmierci wydawany, to ma prawo do ostatniego posiłku. I zażyczył sobie kupę dobrego jedzenia. Tubylcy przygotowali, dali mu. Nadchodzi kolej Polaka. I mówią, Polaka, ty co byś chciał? On mówi, wiecie co? Dajcie mi widelec. Tutaj następuje konsternacja. Ja sobie wziąłem nawet widelec. Z kuchni oddam. Wioska się zebrała, bo każdy jest ciekaw, po co Polakowi ten widelec. I tak mu niosą ten widelec, niosą. Polak go bierze i... Ha, 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 tyle z waszej łodzi! Także... Dobrze, że chociaż parę osób się śmieje, przebiliśmy się przez chłopaków. Klimat wesołości został zachowany. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiejszym tematem będą głównie łodzie, morze. I poszukałem sobie troszkę, jaka jest symbolika łodzi. Bo wiecie, w Biblii wiele rzeczy ma swoją symbolikę. Od oliwy, po ogień, nawet cyfry, takie jak 12, jak 7, mają jakieś większe znaczenie. Jeżeli chodzi o symbolikę łodzi, łódź może symbolizować naszą duchową podróż przez życie. Może być tak jak dom, który reprezentuje często ciało fizyczne, to łódź reprezentuje ciało duchowe. Woda reprezentuje emocje, a łódź to, w jaki sposób podróżujemy pośród tych emocji. Czasami warto zastanowić się, jak ta łódź wygląda. Czy ta łódź jest nowa, czy ta łódź jest zniszczona, czy to jest jakiś super jacht, czy może zwykła łódź ratunkowa. To pokazuje trochę stan naszego życia duchowego. Ale łódź też może być elementem wypłynięcia na nowe wody, tak? Wyjścia z naszej strefy komfortu, z miejsca, w którym czujemy się bezpieczni, do miejsca nowego, które jest nam jeszcze nieznane. Ale może być też formą ucieczki. I nasza pierwsza morska opowieść będzie właśnie o ucieczce od Boga i podróży pełnej niewiary. Zaczynamy od Jonasza, pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał. Aha, Bóg mówi, Jonasz wstaje. Zaczyna się dobrze. ale po to, by uciec do Tarszysz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy, tam znalazł okręt płynący do Tarszysz, zapłacił za podróż, szedł na pokład i popłynął z załogą możliwie jak najdalej od Pana. I taki szybki zarys tego, co się tutaj zaczyna dziać, nim pójdziemy z historią dalej. Kim był sam Jonasz? Więc Jonasz to nie był przykładowy, przypadkowy człowiek, ale był to konkretny prorok. On służył w Izraelu za czasów króla Jerobama II. Był to bardzo zły okres w Izraelu. Był to król, o którym Biblia mówi nam, że czynił wszystko, co w oczach Boga było złe. Także nie najlepsze czasy dla proroka. A jednak Jonasz pełnił swoją rolę na terenie Izraela i z tego, co wiemy, z ksiąg królewskich pełnił ją dobrze. Jeśli chodzi o Niniwę. Niniwa była największym miastem ówczesnego czasu. Przez 2,5 tysiąca lat wszyscy historycy mówili, że nie, takiego miasta w ogóle nie było. A w XIX wieku znaleziono pierwsze ruiny, zaczęto kopać dalej. I to, co mówi Biblia, że było to miasto, na którego obejście było potrzeba 3 dni, okazało się prawdą. Szacunki odnośnie ludności to było około 600 tysięcy ludzi mieszkających w Niniwie. To nawet na dzisiejsze czasy jest bardzo, bardzo duże miasto. Ale czemu ten nasz prorok Jonasz postanawia uciec, a nie iść do Niniwy? Pierwsza rzecz. Niniwa znajdowała się 800 kilometrów na wschód od Izraela. To był miesiąc drogi piechotą. Wtedy nie było samochodów, nie było pociągów. Także była to dość męcząca podróż i z dala od miejsca, w którym zwykł służyć, miejsca, które znał. Ale to jest bardzo mała część problemu, bo inną nazwą Niniwy było miasto pełne krwi. Asyryjczycy, którzy zamieszkiwali Niniwę, sunęli z wielkiej okrutności. Kiedy brali ludzie w niewolę po podbiciu jakiegoś na przykład miasta, oślepiano ich, wydłubując oczy, obcinano nos, obcinając uszy, obcinając palce, często język też, wbijając hak w wargę i tak prowadzono ludzi z powrotem jako jeńców wojennych. Oprócz tego często w czasie walk obdzierano ludzi ze skóry i generalnie władcy Asyryjczycy sunęli z tego, że jeden z drugim przeganiał się w swoim okrucieństwie. Na zasadzie, haha, tamten robił tak, a zobaczcie, co ja im zrobię. Także taka opcja pójścia do takiego miasta, głosząc jakiekolwiek słowa od obcego Boga, to nie był dobry pomysł w oczach Jonasza. I gdzie ten Jonasz chciał uciec? Czytamy, że do Tarszyszu. To dokładnie było w części, zachodniej części Hiszpanii. Z Izraela to jest 3,5 tysiąca kilometrów. Czyli Pan Bóg mówi, Jonaszu, idź 800 kilometrów na wschód. A Jonasz mówi, tak Panie, 3,5 tysiąca na zachód. Ale wróćmy do naszej historii. Jednak Pan zesłał na morze potężny wiatr. Zerwał się gwałtowny sztorm. Okrętowi groziło rozbicie. Przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać każdy swojego Boga. Chcąc odciążyć okręt, wyrzucili za burtę nawet jego osprzęt. Jonasz tymczasem zaszył się w zakamarkach pod pokładem i twardo zasnął. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał. Co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg zmiłuje się nad nami i nie zginiemy. Członkowie załogi wkrótce postanowili, rzućmy losy, dowiedzmy się, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście. Rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. Wtedy go zapytali, powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś z zawodu, skąd pochodzisz, gdzie leży twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? Jestem Hebrajczykiem, oznajmił Jonasz, a czczę Pana, Boga niebios, który uczynił morze i ląd. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich niemały strach, szczególnie kiedy im wyjawił, że uciekał od tego Pana. Coś ty zrobił, zawołali. I co my mamy z tobą zrobić, aby morze uspokoiło się i przestało nam zagrażać, bo ono coraz bardziej szaleje. Wtedy Jonasz doradził, weźcie mnie i wrzućcie do morza. Wtedy uspokoi się ono i przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. Żeglarze nie chcieli go gubić. Chwycili raczej za wiosła i próbowali dobić do brzegu. Nie byli jednak w stanie. Morze szalało coraz bardziej. Pokonani zawołali do Pana. O Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obciążaj nas też krwią niewinną, bo widzimy, Panie, że nie odstępujesz od tego, co względem niego postanowiłeś. Następnie wzięli Jonasza i wyrzucili go do morza. I morze przestało się burzyć, a załogę ogarnął tym większy lęk przed Panem. Przygotowali więc dla Pana ofiarę i złożyli śluby. I tutaj sobie skończymy tą historię, bo chciałem się skupić na postawie Jonasza na łodzi. Pierwsza rzecz to jego świadomość bezsilności. On zrobił ten tak zwany jeden krok za daleko. Wszedł na łódź i zaczął płynąć. Był w miejscu, w którym wiedział, że totalnie nie jest posłuszny Bogu, że to, co robi i to, co wszystko dzieje się wkoło niego, te krzyki na pokładzie, ci ludzie miotani przez fale, te pod naporem fal uderzanych w statek, trzeszczące deski, to wszystko jest jego wina, on nie jest w stanie z tym nic zrobić. On wiedział, że on może iść na pokład i próbować szarpać się razem z nimi, ciągnąć liny, naciągać, machać wiosłami, ale to wszystko było bez celu, bo on wiedział, czemu to się dzieje. Wpadł w taki moment totalnej beznadziei. Moment, w którym jedyne, co mu przyszło do głowy, to pójść, zaszyć się gdzieś i po prostu spać. Druga rzecz, jaka się pojawia w jego życiu, to świadomość buntu. Wiecie, kiedy pytają go pierwszy raz, kim jest, on milczy. Nie mówi nic. Mi to przypomina historię Jezusa, który kiedy jest oskarżany, milczy, ale z tego powodu, że chce spełnić w pełni wolę Ojca i wie, że kiedy zacząłby mówić, mógłby się wybronić, a on tego nie chce. Jonasz jest totalną przeciwnością. On milczy z tego powodu, bo zbuntował się przeciwko Bogu i wie, że każde słowo, które powie, to tak jak na sprawie sądowej, będzie użyte przeciwko niemu. Bo kiedy powie, kim jest i z jakiego powodu jest ten sztorm, będzie wydany na niego prawdopodobnie wyrok. Kolejna świadomość, jaka się pojawia w nim, to wielkość Boga. Trochę jest tak, że możemy sobie tak żyć z Panem Bogiem na zasadzie kojarzymy się, trochę się mijamy, nie wchodzimy sobie do końca w drogę i nasze poznanie Boga jest dość płytkie, ale Jonasz był prorokiem Pana. Prawdopodobnie Bóg do niego mówił już nie raz. On znał go, znał jego moc, znał jego potęgę. A mimo to ucieka. Jakby na chwilę zapomniał, jak potężny jest Bóg, ale w momencie, kiedy przychodzi sztorm, kiedy widzi, w jakiej sytuacji się znajduje i zdaje sobie sprawę, że choćby i 3,5 tysiąca kilometrów uciekł, to Bóg i tak go znajdzie, bo Bóg jest tym, który wie, kiedy spada liść z drzewa, ile on ma włosów na głowie, to nakazuje mu wyznać wielkość Boga. I przy całym statku ogłasza to. Kolejna świadomość, jaka pojawia się w jego życiu, to świadomość minięcia się z powołaniem. On zdaje sobie mocno sprawę z tego, że Bóg do niego powiedział słowo. A on był prorokiem, jego zadaniem było wypełnić to słowo. W tamtych czasach, kiedy prorok nie szedł za Bożym Słowem, wydawana była na niego kara śmierci. Jonasz w tej świadomości wydaje on sam na siebie, mówi, wyrzućcie mnie do wody. Zdaje sobie mocno sprawę z miejsca, w którym się znalazł. Ale widzimy kogoś, kto jest nieposłuszny Bogu, kto ma problem z wiarą, a mimo wszystko Bóg przez jego życie czyni niesamowite rzeczy. Bo to nie jest tak, że Bóg nas potrzebuje. To jest tak, że to my potrzebujemy Boga w naszym życiu. I my możemy być osobami, które Bóg będzie musiał przeciągać przez sztormy, przez brzuchy ryb, aby doprowadzić nas do jakiegoś miejsca, a może po prostu warto mu czasami zaufać. I co robi Bóg przez życie Jonasza, przez życie tego nieposłusznego proroka? Pierwsza rzecz, jaka się dzieje, to nawraca się cały fenicki, pogański statek. I to jest niesamowite. Gdyby Jonasz nie zbuntował, nigdy by nie wylądował na tym statku. A przesiedźmy sobie taki szybki proces w paru punktach tego, co dzieje się na statku. Najpierw pojawia się strach przed sztormem. Oddawanie czci bogom fenickim. Tak? Szukają swoich bogów, zaczynają do nich wołać, ale widzą, że to wszystko jest bezskuteczne. I zaczyna pojawiać się bojaźń przed Bogiem, kiedy Jonasz wypowiada słowa, w jakim imieniu jest na statku. I oni wtedy podejmują też jedną ciekawą decyzję. Mimo że wiedzą, że wolą Boga jest na ten moment, żeby Jonasz zginął, to mimo wszystko próbują uratować jego życie. Próbują do momentu, kiedy widzą, że Bóg z tego postanowienia się nie wycofa. Następnie co robią po wyrzuceniu Jonasza, to składają Bogu ofiarę. Jest to symboliczne oczyszczenie się z win, bo nie chcieli, by krew tego niewinnego człowieka spoczęła na nim, a następnie zaczynają ufać Bogu. Składają mu śluby. Dla mnie to jest niesamowite, jak nieposłuszeństwo człowieka, który żyje z Bogiem, mimo wszystko potrafi wpłynąć na otaczający go świat. Ale jest też druga rzecz. Jakbyśmy prześledzili szybko historię Jonasza, on wpada do morza, tam znajduje się wielka ryba, która go połyka. On w jej brzuchu spędza 3 dni, tam odbywa pokutę, zostaje przez nią wypluty na brzeg w okolicach Niniwy, dociera do miasta i poprzez jego głoszenie całe miasto pokutuje. 600 tysięcy ludzi prawdopodobnie. I to jest ciekawe, bo moja żona, kiedy jej opowiadałem o kazaniu, mówi mi, no tak, ale powiedziałeś, że był to efekt nieposłuszeństwa Jonasza, a przecież Jonasz w końcu poszedł. Ja mówię, ale jest ciekawa historyczna rzecz. Najbardziej czczonym Bogiem wtedy, w tamtym czasie, przez Asyryjczyków był Dagon, który był pół Bogiem, pół rybą. Więc wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy człowiek zostaje wypluty przez rybę dosłownie w okolice miasta. Prawdopodobnie soki trawienne spowodowały, że wyglądał też trochę inaczej, bardziej był wybielony, może jego włosy były całkiem białe. I on idzie, tak, do miasta z wieścią. Pewnie tłum, który go otaczał, który widział to zdarzenie, był powalony tym wszystkim i byli pewni, że to jest wcielenie Boga, tak, które schodzi właśnie na plażę wypluty przez rybę. Także nawet to, że prawdopodobnie musiał dotrzeć do samego króla Niniwy, skoro ogłoszono w całym mieście pokutę. Biblia mówi, że nawet zwierzęta wtedy pokutowały i pościły. Myślę, że nie z własnej woli, ktoś im zabrał miskę, ale pościły wszyscy. Także tak wielki wpływ może być przez życie nawet zbuntowanego człowieka. Bóg znajdzie drogę. Pytanie, czy my chcemy iść z nim za rękę. I ta zabiera was w drugą morską opowieść. Będzie to opowieść, gdzie na statku będzie Bóg. Ale to nie znaczy, że będzie wiara. Łódź znajduje się na jeziorze Genezaret. Mamy rok prawdopodobnie 31 naszej ery. Na łodzi znajduje się Jezus i jego uczniowie. Czytamy z Marka 4 rozdziału od 35 wersetu. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im Jezus uczniom: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział w łodzi, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtedy rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała jej już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Wiecie, tak znowu przerywając na chwilę, wśród apostołów byli ludzie, których zawodem było rybactwo, tak? Oni doskonale wiedzieli, jak poruszać się po rozszalałych czasami sztormem wodach. A mimo to sztorm, który przyszedł w tym momencie, był czymś, co zaczęło ich przerażać. Pojawił się strach w ich sercu. Czuli, że giną, że woda wypełnia łódź. Przychodzi ten moment, kiedy postanawiają ciągle śpiącego Jezusa obudzić. Budzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwi cię, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr. Zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach. Cię wyobrażam sobie ten moment. Oni wypłynęli wieczorem. Prawdopodobnie moment, kiedy złapał ich sztorm, to już była pora nocna. Prawdopodobnie była totalna ciemność na środku jeziora. A do tego w tym momencie nagle Jezus ucisza morze. Jest totalna cisza, totalna ciemność. A uczniów ogarnia strach. Tak, że zaczęli mówić jeden do drugiego: kim On jest, że są Mu posłuszne nawet wiatry i wzburzone fale. I tutaj znowu skupimy się na postawie, tym razem uczniów. Wiecie, to jest tak, że mimo obecności samego Boga na łodzi, samego Jezusa Chrystusa, z którym chodzili przez życie, widzieli Jego cuda, oni czują strach. W ich życiu dalej jest brak wiary. Mają ogólnie złe zrozumienie Bożej natury. Pytają Go, czy nie martwi Cię, że poginiemy? Jak bardzo trzeba być swoim sercem daleko od Boga, by zadać takie pytanie? Jak najbardziej Bogu zależy na tym, żebyśmy nie ginęli. Wielki strach. Biblia nam mówi, że nie dostaliśmy ducha bojaźni. A u nich pojawia się strach i to w momencie konfrontacji z Bożą mocą, do której powinni przywyknąć, której powinni oczekiwać w swoim życiu. A tu ona wywołuje strach. Co drugie, pojawia się strach nie tylko przed tym, czego nie zrozumieli, co się wydarzyło przed chwilą, ale również strach przed nieznajomym. Jezus, z którym podróżowali, nagle jest osobą, której się boją. A jaka jest w tym wszystkim postawa Jezusa? Jezus, ufając Bogu, spokojnie śpi w czasie sztormu. Psalm 4:9 mówi nam: w spokoju się ułożę i beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Jezus ufa Bogu, dlatego jednym słowem potrafi uciszyć sztorm. Ewangelii Jana czytamy: zapewniam was, kto mi wierzy, będzie czynił takie cuda jak ja, a nawet jeszcze większe. Prawdopodobnie każdy z tych uczniów na łodzi mógł zrobić to samo. Jest przede wszystkim brak zwątpienia, brak niewiary w życiu Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. I przejdziemy sobie teraz do trzeciej podróży morskiej. Podróży, będzie to podróż z Bogiem i podróż pełna wiary. W Dziejach Apostolskich czytamy historię, kiedy to Paweł zostaje niesłusznie oskarżony i trafia do więzienia. Z uwagi na to, że jest obywatelem Rzymu, ma prawo skierować prośbę do cesarza i mówi: proszę, zaprowadźcie mnie przed niego. Więc zostaje zabrany na łódź z innymi ludźmi wziętymi w niewolę i wyprawia się w długą podróż w kierunku Rzymu. Po odwiedzeniu iluś portów w jednym z miejsc odczuwa duże takie przeczucie, silne przeczucie. Bazuje na doświadczeniu, jakie miał z wcześniejszych podróży po morzach i mówi do ekipy statku: słuchajcie, to nie jest dobry pomysł, żebyśmy teraz wypływali. Może się to skończyć dla nas bardzo niedobrze. Możemy poginąć. Ale nikt go nie słucha. I tu zaczyna się nasza historia. Gdy więc powiał łagodny wiatr z południa, sądząc, że dopłyną celu, podnieśli kotwicę i wyruszyli w kierunku Krety. Jednak niedługo potem uderzył od jej strony huraganowy wiatr zwany Eurykelią. Statek został porwany. Nie mógł sprostać sile huraganu. Zdaliśmy się zatem na wiatr i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Kauda, z trudem zdołaliśmy zabezpieczyć łódź ratunkową. Została wciągnięta na pokład, a lin podtrzymujących użyto do opasania statku. W obawie, aby nie wpaść na syrtę, żeglarze opuścili pływającą kotwicę. I tak ich niosło. Burza jednak nie przestawała miotać nami gwałtownie, dlatego następnego dnia wyrzucono za burtę ładunek. Trzeciego dnia załoga własnoręcznie pozbyła się osprzętu. Lecz słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przez wiele dni. Sztorm wciąż się nasilał. Cała pozostała nadzieja na nasze ocalenie zaczęła topnieć. Wtedy, gdy już długo byli bez posiłku, stanął pośród nich Paweł. Panowie, powiedział, trzeba było posłuchać mojej rady, nie ruszać się z Krety i uniknąć tych wielkich strat. Tym razem wam radzę, bądźcie dobrej myśli. Nikt z was nie zginie, przypadnie tylko statek, bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział mi: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie. Wierzę bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Kierujmy się zatem na jakąś wyspę. Gdy nastała 14 noc, jak nami miotało po Adriatyku i było około północy, żeglarze zaczęli przypuszczać, że zbliża się jakiś ląd. Spuszczono sondę. Stwierdzono 20 sąży. Po chwili żeglugi znowu ją spuszczono. Było 15 sąży. Zrodziła się zatem obawa, że możemy wpaść na skały. Dlatego z rufy zrzucono 4 kotwice i modlono się o nastanie dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i spuścili na morze łódź ratunkową, pod pozorem, że chcą opuścić kotwicę od strony dziobu, Paweł powiedział setnikowi oraz żołnierzom: jeśli ci ludzie nie pozostaną na statku, wy również nie zdołacie się ocalić. Wtedy żołnierze odcięli liny łodzi ratunkowej i pozwolili jej spaść. Kiedy natomiast miał nastać dzień, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. 14 dzień zauważył: jak czekacie zmartwieni, nic nie jecie. Dlatego zachęcam, posilcie się, to wam pomoże ocaleć, bo nikomu z was nawet włos z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, złamał i zaczął jeść. Po takim pocieszeniu wszyscy inni też zabrali się do jedzenia. A było nas na statku 276 osób. Wzmocnieni posiłkiem, odciążyli statek, wrzucając zboże do morza. Gdy nastał dzień, zobaczyli ląd, lecz nie potrafili go rozpoznać. Dostrzegli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu. Do niego, o ile się da, zamierzali przybić. Usunęli zatem kotwice, zostawiając je w morzu. Równocześnie poluzowali wiązania sterowe, przedni żagiel nastawili pod wiatr i trzymali kurs na brzeg. Wpadli jednak na mieliznę, usiedli ze statkiem. I o ile dziób był osadzony rufą, targały ciągle fale. Wtedy żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby po dopłynięciu do brzegu żaden nie uciekł. Jednak setnik, chcąc uratować Pawła, nie dopuścił do tego. Rozkazał natomiast tym, którzy umieją pływać, aby pierwsi skoczyli do morza i płynęli do brzegu. Pozostałym kazał płynąć na deskach lub na czymkolwiek ze statku. W ten sposób wszyscy ocaleli. Wszyscy przedostali się na ląd. Zobaczmy, jaka jest postawa Pawła. Paweł przede wszystkim działa w oparciu o Boży autorytet. On mówi to, co czuje i co odbiera od Boga. A Bóg do tego wszystkiego się przyznaje. Dzięki temu on szybko z pozycji więźnia staje się przywódcą statku. Towarzyszy mu niesamowita pewność siebie i wiara. W jego przypadku sztorm staje się jego sprzymierzeńcem, tak? To sztorm jest platformą, z której on wybija się z dolnego pokładu dla więźniów na samą górę statku, gdzie zaczyna nim prowadzić. Jego wiara i niezłomność ma silny fundament. On to wszystko opiera na tym, na słowie, jakie otrzymał od Bożego Anioła i wierzy mu bezgranicznie. On wykazuje niesamowitą troskę wobec ludzi, którzy trzymali go jeszcze chwilę wcześniej w niewoli. Tak naprawdę ciągle był im podporządkowany, a mimo to podnosi ich na duchu. Bo mimo to dbał o to, żeby zjedli, żeby się poślili, żeby nabrali sił. Mogliśmy powiedzieć, działa wbrew siebie, ale to jest postawa, jaką powinniśmy naśladować. On ratuje życie innych i to ratuje życie wszystkich. Części bezpośrednio, bo prowadząc statek, cała załoga statku przeżywa, ale pośrednio przez jego postawę, przez tą niesamowitą postawę, setnik, który dowodził statkiem, postanawia oszczędzić wszystkich, których jeszcze przed chwilą niektóre osoby planowały zabić. A najważniejsze, zachowuje własne życie. Bo kiedy idziemy za Bożym głosem, to zyskujemy życie, a Jezus mówi nawet, choćbyśmy je stracili. I na sam koniec mam do was takie pytanie, bardzo ogólne. Na której z tych łodzi siedzisz? Mówiłem, że będzie to w pewien sposób dla nas emocjonalna droga do, trochę do zbadania swojego serca. Myślę, że Bóg pozwoli nam spojrzeć trochę mocniej w głąb siebie. Wiecie, każdy z nas chciałby powiedzieć z odwagą: tak, ja jestem na łodzi Pawła. To jest moje miejsce. Tam dzisiaj jestem. Jestem niezłomny, pełen wiary. Idę za Bożym Słowem. Nawet w sztormie czuję się bezpiecznie. Ale myślę, że nie ma wśród nas tak wielu takich osób. ja sam, czy bym wszedł na tą łódź? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że są jeszcze we mnie rzeczy, które ciągnęłyby mnie trochę w stronę łodzi Jonasza, a trochę w stronę łodzi uczniów. Jeśli chodzi o łódź Jonasza, czasami w naszym życiu pojawiają się rzeczy, zdarzenia, przez które Bóg do nas mówi, jaka jest Jego wola. Ale czasami ta Boża wola niekoniecznie zgadza się z tym, jakie plany na życie mamy my sami. Jak często próbujemy od tego uciec? Jak często próbujemy znaleźć sobie wymówki, że tak, Panie Boże, ja Cię słyszę, ale ja czuję, że to jeszcze nie jest właściwy czas. Ja jeszcze muszę dorosnąć, muszę zrobić to i to. Zbudować dom, wychować dzieci, posadzić drzewo, najlepiej wszystko inne, tak? Jesteśmy w momencie, kiedy rezygnujemy z Bożych obietnic, z Bożych planów dla naszego życia, to jesteśmy Jonaszem, który robi pierwszy krok w stronę pokładu. Odwracamy się od Bożych planów, idziemy za własnym pomysłem. Idziemy do swojej strefy komfortu. Tam, gdzie nie jesteśmy przez Boga konfrontowani. Ale może jesteście, może jesteśmy już dużo dalej. Może popełniliśmy już największe błędy w naszym życiu i znajdujemy się na statku. Jesteśmy w miejscu bez nadziei. W miejscu, gdzie wiemy, że zrobiliśmy ten jeden krok za daleko. Że może zgrzeszyliśmy w sposób, który potępia nas do tego stopnia, że uważamy, że ani Bóg, ani Kościół to nie jest miejsce dla nas. Że upadliśmy tak nisko w swoim postępowaniu, że nie ma sensu wychodzić na pokład, ale najlepiej schować się gdzieś głęboko, zaszyć, najlepiej zasnąć. Nawet wydaliśmy już sami na siebie samosąd, mówiąc, że my zasługujemy na to, by zdarzały się w naszym życiu nieszczęścia, by zdarzały się w naszym życiu złe rzeczy. Jeśli to jest miejsce, na którym czujesz, że mógłbyś się znaleźć, to mam ze sobą łódź Jonasza. Kładę ją na razie tutaj. Bo powiemy sobie jeszcze o drugiej łodzi. O łodzi uczniów. Możemy przez swoje życie iść z Jezusem. Możemy codziennie rano wstawać, odmówić modlitwę. Możemy wrócić do domu po nabożeństwie, przed rusłkiem, kolejna modlitwa. Może przeczytamy kawałek z Biblii. Ale tak naprawdę możemy w ogóle nie znać Jezusa. Jestem pewien, że przed wejściem na łódź, a nawet przed sztormem na łodzi, gdzie są uczniowie i Jezus, gdyby ktoś podszedł do nich i powiedział: a kim jest ten wasz rabbi? Kim jest ten wasz uczeń? Myślę, że oni by się przykrzykiwali. Mówili: o, najwspanialszy rabbi na świecie, tak? Człowiek, który chodzi i czyni cuda, tak? Opowiadali o nim niesamowite rzeczy, ale w momencie, kiedy widzą Jezusa takiego, jakim jest naprawdę, w całej Jego mocy, w całej Jego potędze, kiedy dzieją się rzeczy dla nich niewyobrażalne, sami siebie zaczynają pytać, kim jest ten, na którego głos milknie morze. I myślę, że czasami my wybieramy sobie taką bezpieczną postać Jezusa w naszym życiu. Tą ludzką postać. Tego przyjaciela. Tego kogoś, z kim możemy porozmawiać. Tego kogoś, z kim możemy iść na spacer. Tego kogoś, którego możemy o coś poprosić. Ale kiedy Bóg chce od nas coś więcej. Kiedy Jezus staje przed nami jako Pan Panów, Król Królów, ten, który jednym słowem stworzył cały świat. Zaczyna być to dla nas za dużo. Zaczynamy się cofać. W naszych sercach pojawia się strach i może wśród was ktoś, kto kiedy zostaje sam na sam ze sobą, w swoim mieszkaniu, w pokoju, w przedziale pociągu, czuje wewnątrz siebie duży niepokój. Nie czuje się bezpiecznie w swoim życiu. Wie, że jest wiele rzeczy, które nie pozwalają mu się wyluzować. Jest wiele rzeczy, które go tłamszą, które go męczą, które nie pozwalają mu czasem zasnąć. I może starasz się radzić sobie z tym sam. Tak jak uczniowie. Najpierw wiosła, najpierw walka ze sztormem. I dopiero na sam koniec idziesz budzić Chrystusa. A może czasem jest już za późno, żeby go budzić, bo szkody wyrządzone przez sztorm są już zbyt wielkie. I to jest ta druga łódź. To jest łódź uczniów. Jeśli czujesz, że Bóg do ciebie mówił coś dzisiaj odnośnie tych dwóch miejsc, tych dwóch łodzi, jeśli czujesz, że jest tam twoje miejsce, to ja cię zapraszam teraz do przodu. Stań przy jednej z tych łodzi, będziemy się razem modlić. Bo wierzę, że Bóg chce nas zabrać z tych łodzi do łodzi Pawła. Łódź Pawła jest miejscem przeznaczenia każdego z nas. Każdego z nas, kto powiedział tak Jezusowi. Zapraszam was serdecznie do przodu. Jeśli czujecie, że jest tu gdzieś dla was miejsce, proszę, to jest ten czas. To jest ten czas. Jesteśmy w kościele, jesteśmy rodziną. Nie wychodzimy na środek po to, żeby ktokolwiek z nas pozostałych na miejscu mógł z nas drwić czy szydzić. Jesteśmy rodziną, rodziną, która się kocha i wspiera. I jeśli są rzeczy, które Bóg może naprawiać i zmieniać w naszym życiu, to w naszym sercu, każdego z nas, wierzę głęboko, że jest chęć do tego, żeby to się stało. Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś łamał nasze serca w kwestii naszego na początku powołania. By Twój głos, czasem łagodny, czasem bardzo konkretny w naszym życiu, ale jednak tak prosty do zagłuszenia, nie był przez nas zagłuszany. Abyśmy szukali Go, abyśmy często, zamykając oczy w modlitwie, zostawiali czas na to, byś mówił do nas. A nie tylko po to, by Cię słuchać, ale po to, by brać od Ciebie wskazówki na kolejny rok, na kolejne lata życia, by odnajdywać powód naszego istnienia tutaj na ziemi, by łapać od Ciebie Twoją wolę, bo kiedy wejdziemy w Twoją wolę, nasze życie będzie najpiękniejszą możliwą formą życia, w którym jesteśmy. Panie, proś Cię o to, byś pokazywał nam to, że nawet kiedy jesteśmy na samym dnie i kiedy myślimy, że zasługujemy na najgorsze, to kiedy trafiamy do morza i toniemy do samego dna, to tam jest miejsce, z którego możemy się odbić tylko w górę. Tam jest Bóg, który czeka na nas. Tam jest ryba gotowa nas połknąć. Jestem pewien, że nim Jonasz zaczął pokutę, to te 3 dni ryba płynęła w kierunku miejsca przeznaczenia. Ona już wtedy płynęła do Niniwy. Bóg chce nas zawrócić w momencie naszych największych upadków i najcięższych chwil. On tam jest, pełen miłości, z wyciągniętą ręką. Panie Boże, ja Cię proszę, byś pokazywał nam, jak wielka jest Twoja miłość i jak nieskończona jest Twoja łaska, Panie. Jak bardzo Ty pragniesz serc, które zdają sobie sprawę z miejsca, w jakim są, i przychodź do nich z pocieszeniem, przychodź do nich z ratunkiem, Ojcze. A może znasz tak dobrze Jezusa i znalazłeś się z Nim razem w miejscu, w którym czujesz się niesamowicie komfortowo. Wszystko jest okej. Bo znalazłeś sobie własną teologię Jezusa. Jezusa, który Ci odpowiada. Inne rzeczy, takie jak na przykład uzdrowienie, to się nie dzieje. Bo to jest wygodne dla Ciebie. Kiedy Bóg mówi, idź i pomódl się o kogoś. Bo ważniejszy jest Twój strach przed tym, że może się nic nie stać, niż pójście za Bożym głosem i zaufanie Mu. Panie, jeśli czujemy czasami strach, kiedy nasze zaufanie względem Ciebie jest zbyt małe, proszę w tych momentach przychodź do nas, Ojcze. Przychodź ze swoim pocieszeniem, ze swoją ręką, silnym ramieniem. Otul nas, Panie, i pokaż, że przy Tobie możemy wszystko. Że w Bogu wszystko jest możliwe. Że nie ma rzeczy, przed którymi musimy uciekać, bo jeśli Ty nas tam posyłasz, to tam jest również Twoje zwycięstwo. Ja, Panie, pragnę błogosławić każdą z tych osób, ich otwarte serce, ich chęć zmiany pokładu. I proszę Cię o to z całego serca, abyśmy wszyscy razem oglądali ich już za niedługo na łodzi Pawła. Ja ogłaszam, Panie, nad nimi niesamowitą odwagę, niesamowite Twoje prowadzenie. Otwarte szeroko oczy na to, co robisz, Panie, i uszy na to, co do nich mówisz, Ojcze. By zawsze szli za Twoim głosem, jak za wskazówką i za Twoim światłem, jak za tym jedynym światełkiem w tunelu, miejscem jedynego przeznaczenia, Panie. I ogłaszam nad nimi Twoją niesamowitą łaskę i miłość, Panie. I uzdrowienie, uzdrowienie serc i uzdrowienie ducha. Amen. Jeśli chcecie, możecie sobie powoli usiąść, a ja zabiorę jeszcze nas w jedną podróż. Dalej po morzu. Wiecie, może część z was jest w miejscu łodzi Jonasza, łodzi Pawła, ale nie jest żadnym z nich. Jest bardziej tym człowiekiem, który jeszcze nie do końca poznał Boga. Jest osobą, która siedzi i przygląda się z boku temu, co się dzieje. I chciałbym przeczytać jeszcze jedną krótką historię. Jest to z, jak dobrze pamiętam, Łukasza, 5 rozdział od 1 wersetu. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. Gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc szybko na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Dla mnie ta historia jest najpiękniejszą w Biblii historią, pokazującą nam, w jaki sposób Bóg przychodzi człowieka, a człowiek odpowiada na jego wezwanie. Pierwsze, co się dzieje, to Jezus wprasza się na łódź. Pyta, czy może wejść. To jest nasze życie duchowe, jak mówiliśmy, symbolicznie. I Szymon mówi: jasne, wchodź. Kiedy Jezus jest zaproszony do naszego życia, zaczyna do nas mówić. Biblia mówi, że ze słuchania rodzi się nasza wiara. Także pierwsze, co dzieje się w naszym życiu, to zaczynamy po zaproszeniu Chrystusa do swojego życia, zaczynamy słyszeć Jego głos. Zaczynamy czytać Biblię i widzieć, jak Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Jak zaczyna mówić przez innych ludzi, mówić przez zdarzenia, dziwne zbiegi okoliczności. To jest okres, kiedy Bóg mówi. Ale kiedy Bóg skończy mówić, oczekuje od nas działania. Dlatego mówi: wypłyń na głęboką wodę. Jeśli za naszymi, powtarzając za Jakubem, wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli za tym wszystkim, co mówi do nas Bóg, nie pójdą nasze działania, to jest martwe. Głos Boga, Jego droga dla naszego życia powinna być kolejnym krokiem, wejście na nią. Ale później zaczyna się to najwspanialsze. Na morzu łowią niesamowite ilości ryb. To jest Boże błogosławieństwo do naszego życia, które jest i czeka na każdego z nas, jeśli tylko posłuchamy słów Chrystusa i popłyniemy. Boże działanie objawia nam naturę Boga. Poprzez Jego słowo, Jego działanie w naszym życiu zaczynamy Go poznawać. I dochodzimy do miejsca, kiedy zdajemy sobie sprawę, kim On jest, jak potężnym Bogiem jest. I to jest miejsce, w w którym w konfrontacji z Nim, z Jego niesamowitą potęgą, świętością, zdajemy sobie sprawę, jak wygląda nasze wnętrze. To jest czas pokuty. Szymon mówi: odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. To jest miejsce, w którym każdy z nas musi się znaleźć, aby dopełnić całej drogi z Bogiem. Musimy paść na kolana i zrozumieć, w jakim stanie jesteśmy jako ludzie. Jak wiele w naszym życiu jest niedoskonałości. Szymon tego nie widział wcześniej. Pewnie dobrze bawił się z kolegami, pływał łodzią, łowił. Wieczorem może szli razem do tawerny. Nie wiem, jak wyglądało jego życie, ale nie widział w sobie tego, co zobaczył w tym momencie, w konfrontacji z prawdziwym, żywym Bogiem. Ale to, co dzieje się na końcu, to Jezus zabiera winę, strach i ogłasza powołanie nad naszym życiem. Przestań się bać, bo już nie masz czego. Ale od tej chwili będziesz rybakiem ludzi. To jest mój plan dla twojego życia. Może dzisiaj znalazłeś się w tym miejscu całkiem przypadkiem. Może ktoś cię zaprosił, jesteś tutaj pierwszy, drugi raz. I może wiesz już co nieco o Panu Bogu. Ale nigdy tak naprawdę szczerze nie zaprosiłeś Go do swojego życia. Nigdy nie powiedziałeś: wejdź do mojej łodzi. Ja siądę z tyłu, a Ty prowadź. Powiedz mi, w którą stronę mam wiosłować, ja to zrobię. Rzuć wyzwania, ja im sprostam. I proszę, przebacz mi. Przebacz mi, bo wiele w życiu nagrzeszyłem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy teraz pomodlili się, ale zwłaszcza osoby, które czują, że to jest do nich, które czują, że może jest czas w ich życiu dzisiaj podjąć decyzję, żeby pójść za Jezusem, żeby wziąć Go na swój pokład. Nie znać Go jedynie z imienia, ale poznawać Go każdego dnia głębiej i głębiej. Jeśli możemy, skłońmy wszyscy swoje głowy i pomódlmy się. Biblia mówi nam, że jeśli wyznamy naszymi ustami, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzymy, to będziemy ludźmi zbawionymi. To jest Boża obietnica do naszego życia. Nie ma magii w modlitwie, ale magia jest w krzyżu Chrystusa. Magia jest w krzyżu Chrystusa. Pomódlmy się. Ja będę mówił, jeśli chcecie, powtarzajcie za mną, możecie własnymi słowami. To nie jest formułka, to jest nasze szczere przyjście do Boga. Panie Boże, my przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Przede wszystkim chcemy Cię zaprosić. Zaprosić na naszą łódź. Zaprosić do naszego życia. Panie, chcemy, byś przejął nad nim stery. Chcemy, byś to Ty prowadził nasze życie. A już nie my sami. Bo wiemy, że długo robiliśmy to samodzielnie. Ale to nie przynosiło do końca takich efektów, jakich oczekiwaliśmy. Dlatego prosimy, weź stery naszego życia i ogłaszamy Cię Panem. Panem naszego życia, Panem naszej łodzi, Panem naszego jutra, naszym przyjacielem i Ojcem. I chcemy Cię w tym momencie również bardzo mocno przeprosić. Bo zdajemy sobie sprawę, jak wiele w nas jest do zmiany. Jak wiele rzeczy mogłoby wyglądać inaczej. Jak często popełniamy głupie błędy, które Ty często nazywasz grzechem. Prosimy Cię, zabierz od nas, Panie, naszą winę. Dziękujemy Ci za krzyż i za Twoją ofiarę, że każdy z nich został tam przybity, byśmy mogli być wolni i nazywać Cię Ojcem. I jeszcze raz, szczerze i w pełni świadomości wyznajemy naszymi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen.